Ojcze dyrektorze, państwo ministrowie, panie wojewodo, panie prezydencie, państwo parlamentarzyści, wszyscy drodzy goście tej konferencji, uczestnicy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo tematyka tej konferencji jest rzeczywiście fundamentalna dla całej naszej przyszłości. Bo dużo rozmawiamy i tutaj ta piękna wystawa nam o tym przypomina, nam o tym mówi, co działo się 100 lat temu w kontekście odzyskiwania niepodległości w tych strasznie ciężkich czasach, bardzo burzliwych, bardzo bohaterskich, kiedy bez spójności całego narodu nie byłoby tej naszej niepodległości. Ale też trochę za mało mówimy właśnie o tym, czym jest suwerenność gospodarcza i w jaki sposób konstruować silną gospodarkę, czerpiąc jednocześnie lekcje z przeszłości właśnie z tych ostatnich 100 lat, z tych lat, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. I patrząc tak na to 100 lat, na te 100 lat w takiej panoramie dziejów, można powiedzieć, że my wybijając się wtedy na niepodległość, byliśmy kompletnie zrujnowanym krajem. W 1918 roku, 20. potencjał przemysłowy Polski w porównaniu do 1913-14 to było około od 15 do 20% tylko. Cała reszta została rozkradziona przez wszystkich trzech zaborców, zniszczona, zdekapitalizowana. Pierwsza deindustrializacja, można powiedzieć, tamtych czasów, po trudnych bardzo przecież latach zaborów. Druga to czasy II wojny światowej, podobnie dramatyczna oprócz losów tragicznych dla ludności cywilnej, dla naszych żołnierzy, dla naszych bohaterów, to przecież był to też czas gigantycznej zapaści gospodarczej i utraty 80% potencjału przemysłowego. Wielka kolejna deindustrializacja. Potem mieliśmy reindustrializację w stylu komunistycznym, a więc nieefektywnym, pełnym marnotrawstwa, wadliwej, błędnej, jak mówią ekonomiści, alokacji kapitału. I potem czasy III Rzeczpospolitej, które doprowadzają nas do dnia dzisiejszego i w tą przyszłość z dnia dzisiejszego chciałbym spojrzeć w nadziei właśnie, że będziemy budować tę piękną Polskę, o której tutaj ojciec Tadeusz mówił. A patrząc na to z tej perspektywy, naszym poprzednikom w czasach II Rzeczpospolitej udało się zrobić coś niezwykłego, ponieważ rzeczywiście z tego kraju w totalnej ruinie, gdzie względem bogatych krajów Zachodu PKB na głowę mieszkańca wynosiło 10 do 20% w latach 20. na początku, pod koniec lat 30. było to już 65% PKB włoskiego na przykład, 45% holenderskiego. Mniej więcej te proporcje. Czyli udało się przez trudne 18 lat z tą wojną celną, z innymi przeciwnościami losu podnieść, podźwignąć gospodarkę. Ale też wtedy nikt nie pytał, po co nam jest Gdynia, skoro mamy Hamburg, tylko Gdynię budowano. I przeznaczono ogromne środki właśnie na to, żeby te inwestycje przeprowadzić. Nikt nie pytał, po co jest centralny okręg przemysłowy, skoro mamy, nie wiem, zagłębie Rury czy jakieś inne zagłębia przemysłowe zachodniej Europy. Tylko rozwój gospodarczy został zaplanowany w duchu ówczesnej właśnie reindustrializacji, uprzemysłowienia, unowocześnienia całej gospodarki polskiej. Wtedy przedsiębiorstwa polskie z niczego znowu wybiły się też na skalę europejską, niektóre nawet na skalę globalną, jak Lille Poplau, czy Barczewski z Lwowa, czy oczywiście Cegielski, albo Wedel. To są marki, które pamiętamy jeszcze do dzisiaj, chociaż oczywiście większość z nich jest w rękach niepolskich i już są cieniem swojej dawnej sławy, ale w ciągu 15 lat, tak naprawdę trudnych lat dwudziestolecia międzywojennego, udało się to tego wtedy dokonać. I dzisiaj, w 2018 roku, stoimy właśnie przed takimi dylematami. Jakie dalsze drogi rozwoju gospodarczego obrać i wszystkie takie dylematy, jak mocno zadbać o suwerenność gospodarczą, muszą się zacząć od tego, odpowiedzi na pytanie, czym jest ta suwerenność gospodarcza dzisiaj, Anno Domini 2018, 20, 25. I nie tylko od tego, ale również od diagnozy, to znaczy gdzie się, jak się w takiej sytuacji znaleźliśmy, jak odpowiedzieć na te problemy, na te pułapki. Krótko powiem, jak ja rozumiem suwerenność gospodarczą, bo to nie jest wcale takie oczywiste. Przecież suwerenność nie może oznaczać autarki, zamknięcia się na współpracę międzynarodową, na handel międzynarodowy. Wręcz przeciwnie. Tym większa suwerenność, im silniejsze przedsiębiorstwa. Z tym chyba wszyscy się zgodzimy. Ale przedsiębiorstwa są tym silniejsze, im lepiej sobie radzą w konkurencyjnym świecie gospodarczym, w różnych sektorach, w różnych branżach. A więc otwarcie na eksport, otwarcie też na import, otwarcie na ten tygiel międzynarodowych doświadczeń, międzynarodowej konkurencji. Suwerenność też to peryferia i centrum. I definicja gospodarki peryferyjnej to jest ta, bez której łatwo się można obejść. Bez polskiej gospodarki do niedawna bardzo łatwo można się było obejść. Dzisiaj stajemy się coraz bardziej fabryką Europy. W 2017 roku ponad połowa, blisko 2/3 wszystkich nowych miejsc pracy w przemyślu, w przemyśle, chciałbym, żeby to było również w przemyślu, 2/3 utworzone zostało w Polsce, z całej Unii Europejskiej. A więc ogromny sukces reindustrializacji w stylu nowoczesnym, unowocześniającym całą naszą gospodarkę. To są dążenia nasze, które realizujemy w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Oczywiście suwerenność gospodarcza musi zakładać też własność w kluczowych sektorach gospodarki. I tutaj trochę oszołomieni po 25 latach III Rzeczpospolitej obudziliśmy się w dużym stopniu z rozsprzedaną gospodarką. Chcę tutaj podziękować też ojcu Tadeuszowi, który przez te 25 lat, już więcej nawet, walczył o polską własność, walczył o polski kapitalizm. Te drogi dochodzenia do silnego polskiego kapitalizmu były kręte przez różne mity, przez fałsz lat 90., że kapitał nie ma narodowości, że państwo jest do niczego nam niepotrzebne, bo powinno być nocnym stróżem tylko. To są błędne teorie, którym państwo, jako wy, jako środowisko, dawaliście wtedy przez wiele, wiele lat odpór, mówiąc językiem jeszcze z dawnej epoki. Wprawdzie, ale sformułowanie jest ładne, więc mogę go użyć. Dawaliście skuteczny odpór. I dlatego dzisiaj też znaleźliśmy się w miejscu, gdzie możemy mówić już o repolonizacji, możemy mówić już o zdrowym odzyskiwaniu suwerenności w świecie pełnym konkurencji, globalizacji, w ramach której my jesteśmy zanurzeni i chcemy być zanurzeni. Nie chcemy się otaczać przecież murem. Przez jakiś czas w naszym środowisku, mówię to bez żadnego Schadenfreude, 5-10 lat temu pojawiały się głosy chwalące Białoruś. Ja naszym krewnym Słowianom, Białorusinom życzę jak najlepiej oczywiście. Ale tamten model gospodarczy w dużym stopniu polegał właśnie na taniej ropie i gazie z Rosji, czyli względnym uzależnieniu, połączonym właśnie z taką zamknięciem. I dzisiaj mają tam spory kryzys, spore problemy. A więc ta droga, którą też w naszym środowisku do pewnego stopnia niektórzy chwalili do niedawna, zwróćcie uwagę państwo, że to też, no można powiedzieć, nie ta droga, to nie tędy droga. Więc jak chcemy być najnowocześniejsi, chcemy w niektórych branżach królować wręcz, czy chcemy, żeby Polska była krajem wysokich technologii. Ja chcę i wierzę, że w 2030 roku, 2025-30 roku możemy stawać się już krajem wysokich technologii. Krajem nieperyferyjnym w rozumieniu łatwym do wycofania z globalnych łańcuchów dostaw, z globalnych łańcuchów produkcji. Tylko krajem, państwem, które ma przedsiębiorców, którzy są czołowymi producentami w wielu obszarach. I dlatego prowadzimy jednocześnie, wzmacniając w zdrowym rozumieniu tego słowa, we właściwym rozumieniu tej definicji, suwerenność gospodarczą. również wzmacniamy ją poprzez stopniową repolonizację niektórych sektorów, kluczowych sektorów, takich sektorów jak bankowy, tutaj repolonizacja Pekao S.A., czy wcześniej również BPH, Alior Bank, który jest też coraz bardziej polski, repolonizacja części sektora energetycznego. To są kroki, na które poprzez naszą politykę efektywną w systemie podatkowym stać nas było na dokonanie takich zmian gospodarczych, które prowadzą właśnie do podniesienia suwerenności gospodarczej zdrowo rozumianej. Żeby też jednak ta definicja, ta fotografia stanu bieżącego była kompletna, posłużę się najbardziej znanymi też dzisiaj ekonomistami z całego świata, jak Thomas Piketty czy Barry Eichengreen, którzy mówią dzisiaj słowa dla nas przykre. Szkoda, że nie mówili ich w latach 90., 2000., że Polska jest foreign-owned country, że Polska jest krajem posiadanym przez zagranicę. Czechy, Węgry, podobnie. Kraj posiada strasznie ostre słowa. To nie jest, ja cytuję teraz, ja uważam, że to jest przesadzone, bo my mamy naszych przedsiębiorców, którzy pokażą jeszcze swoją siłę, pokażą, na co ich stać. Ale oni tak patrząc na bilans kapitałowy tych ostatnich 29 lat naszej demokracji, tak nas nazywają. Artykuł w jak najbardziej mainstreamowym portalu informacyjnym ekonomicznym w Bloomberg, artykuł sprzed paru miesięcy, How Western Capital Colonized Eastern Europe, czyli jak zachodni kapitał skolonizował wschodnią Europę. To znowu, nie są moje słowa. Cytuję Bloomberga, żeby było jasne. Ale ostre słowa, prawda? To, drodzy mainstreamowi ekonomiści z różnych mediów, którzy nie mówili o tym, którzy mówili właśnie, że kapitał tej narodowości, państwowości nie ma, dzisiaj mogą czytać swoich guru, którzy przyznają, że jesteśmy w tej trudnej bardzo sytuacji bardzo uzależnionego kraju. I co możemy zrobić teraz my, którzy przejęliśmy te stery nawy państwowej, obóz Zjednoczonej Prawicy, żeby powoli odbudowywać tą polską własność, odbudowywać naszą zdrowo rozumianą suwerenność gospodarczą. Zdrowo rozumianą to znaczy przedsiębiorczość i przedsiębiorców, którzy są zakotwiczeni w gospodarce światowej, bo poprzez to budujemy również siłę naszej gospodarki w przyszłości. A więc to są nasze propozycje ujęte właśnie w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jest powolna budowa polskiego kapitału, polskich oszczędności. Dlatego zaproponowaliśmy tutaj pracownicze plany kapitałowe. Bo patrzymy często na dług i bardzo słusznie. Dług publiczny jest ważny, dług prywatny jest też ważny. Lekcją gospodarczą ostatniego kryzysu, który cały czas przepoczwarza się, ale jeszcze z niego nie wyszliśmy, tego kryzysu, który wybuchł na Zachodzie 9 lat temu. Lekcją gospodarczą, 10 już bez mała lat temu, lekcją gospodarczą jest też to, że dług, czy prywatny, czy publiczny, na koniec to najważniejsze pytanie jest, kto jest wierzycielem tego długu. No i niestety w Polsce wierzycielem do tego doprowadziły pierwsze 25 lat III Rzeczpospolitej. Wierzycielem Polski w ogromnym stopniu jest właśnie zagranica. No i znowu, przecież się nie oderwiemy od tego nagle, bo znaczna część naszego długu państwowego jest w rękach zagranicznych właścicieli. I stopniowo odbudowywanie polskiej własności, promocja eksportu, ekspansja polskiego kapitału może doprowadzić do wyrównania tego bilansu, czyli to jest wysokość zadłużenia za granicą. To jest nasza własność, którą my mamy za granicą. Nie możemy zmniejszyć tego. Możemy wyrównać do wyższego poziomu naszą polską przedsiębiorczość, naszą polską własność. Takie są lekcje z tych ostatnich dziesiątków już lat, które musimy zdecydowanie dalej kontynuować. Miarą sukcesu naszego w związku z tym będą nie tak bardzo te wieżowce, które widzimy, galerie handlowe, biurowce komercyjne, które właściwie cieszę się, że one są, bo też przykrywają Pałac Kultury w Warszawie, a w sensie tak architektonicznym, urbanistycznym, ale one w większości ogromnej należą do kapitału zagranicznego. I dopiero nasza ekipa polityczna w odważny sposób walczy z rajami podatkowymi, rozmawiamy z Brukselą i w negocjacjach z Brukselą właśnie doprowadziliśmy do tego, że po raz pierwszy te galerie handlowe, biurowce, wielkie sklepy będą również opodatkowane. Wcześniej tego nie było, a my doprowadziliśmy do tego, że ci mali, którzy budują polski kapitał, mikrofirmy, które miały za wysoki ZUS, od 1 stycznia my będziemy obniżać ten ZUS. Małe, średnie polskie firmy, które miały CIT 19%, będą miały 9%. A z kolei ci duzi, wielcy, którzy nie płacili tutaj podatków prawie wcale w Polsce, będą płacić te podatki przynajmniej w jakiejś mierze, bo do tej pory tego unikali. Dlatego tak ważne jest coś, co wdzięczny jestem tutaj w środowisku Radia Maryja, Telewizji Trwam za promocję tego. Promocję gospodarności. Ale też to zapomniane słowo gospodarności i oszczędności. Bo my dzisiaj w Polsce potrzebujemy oszczędności. Dziękuję bardzo polskim instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym, że promują polskie oszczędności, bo ja wiem, że to ciężko jest w mrowiu tych różnych pojęć, zależności, to wszystko zrozumieć, ale na koniec tych równań wszystkich, ekonomicznych, gospodarczych, właśnie się liczy to, czy się za bardzo nie zadłużamy za granicą po to, żeby konsumować. Bo jak się zadłużamy za granicą, żeby inwestować w gospodarkę, w nowe ciągi technologiczne, unowocześnienie, to pół biedy, albo nawet dobrze, albo nawet bardzo dobrze, jak to są nowoczesne przedsięwzięcia. Ale jeżeli się zadłużamy po to, żeby więcej konsumować, to na naszym etapie rozwoju gospodarczego nie jest najlepiej. I w środowisku patriotycznym, które ojciec Tadeusz tutaj wzmacniał, budował, zawsze była świadomość wagi oszczędności w tym rachunku ekonomicznym całego państwa polskiego. My dzisiaj tych oszczędności potrzebujemy. Potrzebujemy dzisiaj w niektórych miejscach nawet właśnie kosztem konsumpcji więcej inwestowania w infrastrukturę, w innowacyjność. To jest niezwykle ważne w całym tym modelu gospodarczym, który my rozwijamy. Ale też na tą panoramę suwerenności gospodarczej w przyszłości można spojrzeć przez pryzmat pewnych sporów już sprzed prawie 200 lat. Otóż w Brukseli w latach 40. XIX wieku odbywał się spór intelektualny taki między Gioacchino Petri, to był późniejszy papież, wielki papież, Leon XIII i Karolem Marksem. Ten pierwszy budował wtedy zręby nauki społecznej Kościoła. Coś, co potem w pierwszej encyklice społecznej Rerum Novarum w 1891 roku zostało ujęte w pewną koncepcję całościową. I wszystkim liberalnym ekonomistom do Sztambucha należy przypominać właśnie o tym, że cud gospodarczy późniejszy XX wieku, a zwłaszcza po II wojnie światowej, to jest właśnie społeczna gospodarka rynkowa. To jest coś, co mamy zapisane w artykule 20 naszej Konstytucji. To jest nauka społeczna Kościoła. A do czego doprowadziła nauka Karola Marksa? Doskonale wiemy, nędza, totalitaryzm, zbrodnie. Dlatego dzisiaj, patrząc w przyszłość, musimy też odbudować z powrotem kontrakt społeczny w duchu zasad społecznej gospodarki rynkowej. I to jest właśnie filozofia, to jest polityka naszego rządu. Żeby z jednej strony tym słabszym w naszym społeczeństwie, bardziej potrzebującym, starać się im pomagać, tak jak nasze programy społeczne, 500+, obniżenie wieku emerytalnego. To są wielkie programy, które już kosztują nas 40-50 miliardów złotych. To jest poziom całego deficytu budżetowego państwa. Pozyskaliśmy te środki, wygrywając kolejne bitwy z przestępcami podatkowymi. Ale już kolejnych wielkich takich środków nie będzie. Więc dzisiaj powinniśmy w wielkim naszym patriotycznym myśleniu właśnie zrozumieć to, czego najbardziej potrzebujemy w kolejnych 5-10 latach. Potrzebujemy oszczędności również w skali całego kraju. I dzięki temu więcej rozwoju gospodarczego i pojawi się więcej suwerenności tej tytułowej tutaj również z konferencji naszej. Mamy też, drodzy Państwo, pewną filozofię działania wspierać słabszych, silny dla silnych, wyrozumiały dla słabszych. Ale też to, co odróżnia nas od poprzedników i nie chcę za wiele tutaj karcić w duchu tego wezwania do wybaczenia, które ojciec Tadeusz skierował, żebyśmy się rozumieli jak najlepiej. Ja też mam jak najlepsze uczucia wobec naszych przeciwników politycznych. Zapraszam wszystkich do współpracy, zapraszam wszystkich do naszego obozu politycznego, ale właśnie my chcemy Polskę rozwijać, a nie Polskę zwijać. Posterunki policji, coś co znikało w czasach naszych poprzedników, z 800 połowa zniknęła. Placówki pocztowe, następny przykład, gdzie Polska zanikała. My odbudowaliśmy już blisko 300 placówek pocztowych, agencji pocztowych w różnych miejscach naszego kraju. I też z panem wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem, z Joachimem, z panem ministrem spraw wewnętrznych Joachimem Brudzińskim pokażemy w poniedziałek na konferencji, czym jest wiarygodność, jak dotrzymujemy słowa i w jaki sposób spinamy całą Polskę tą siecią budowy dróg również gminnych i dróg samorządowych, dróg powiatowych. To jest coś, co jest bardzo potrzebne, ponieważ właśnie poprzez to ten rozwój gospodarczy, który głównie koncentrował się na dużych miastach, rozleje się szerzej do gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, do małych miasteczek. Tego właśnie chcemy, żeby ludzie w mniejszym stopniu patrzyli na swoje szanse rozwojowe tylko przez pryzmat wyjazdu z tych miejscowości. Żeby chcieli być tam, gdzie zostali, gdzie się urodzili często, żeby znaleźli pracę, godną pracę, godne mieszkanie w promieniu 30-40 kilometrów od swojej, jeżeli chcą oczywiście, jak chcą, mogą migrować, ale jeżeli chcą, żeby mogli pozostać w swoich miejscach zamieszkania. Po to właśnie też suwerenność gospodarcza potrzebuje mieszkania plus, czyli czegoś, co rozwijamy, tego taniego budownictwa mieszkaniowego, tego co też nie wyszło w III Rzeczpospolitej, ewidentnie nie wyszło, bo 50-60% ludzi nie stać na własne mieszkanie, na wynajem mieszkania, na wynajem z opcją do dojścia do własności. Więc my staramy się odbudowywać tą właśnie suwerenność również w tym wymiarze własnych czterech kątów, albo kątów, na które stać nas nie u teściowej, kochamy wszyscy nasze teściowe, ale nie u teściowej, tylko gdzieś na tym właśnie własnym albo wynajmowanym mieszkaniu, ale z opcją dojścia do własności. I tak patrząc na cały ten nasz rozwój, nagle znaleźliśmy się troszeczkę tak wszyscy, prawda, zwłaszcza nasz obóz taki szeroko rozumiany, patriotyczny, w pewnym zaskoczeniu. Dlaczego wszyscy naokoło, nie tylko w środku kraju tutaj, nas atakują? Bruksela, inne stolice, no nasi rosyjscy przyjaciele od 300 lat niestety mają we krwi, mają ten problem z nami, prawda, a my z nimi, ale również Izrael, problemy polsko-żydowskie. Dlaczego tak się zadziało, że jesteśmy wściekle atakowani ze wszystkich stron? To nie jest tylko przypadek. Bo trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, skąd taka niechęć do nas? No bo właśnie my budujemy tą suwerenność w wymiarze nowoczesnym. My pokazaliśmy, że dobrze definiujemy polskie interesy i naruszyliśmy mnóstwo obcych i wewnętrznych interesów o charakterze wąskich grup interesów. I nagle wszyscy zrozumieli, że mamy pewną ofertę dla Polski, ofertę dla Polaków, że tak, chcemy tych Polaków łączyć, a nie dzielić, tak jak tutaj zostało to wcześniej powiedziane. I jest ten wściekły atak na nas. Dlatego potrzebujemy spójności. Potrzebujemy spójności w ramach naszego obozu politycznego, który jest spójny, ale będziemy bardzo mocno dbali, chuchali, dmuchali na to, współpracowali ze sobą jak najlepiej, jak najbliżej, ale też potrzebujemy w mądry sposób reagować na różnego rodzaju prowokacje. Prowokacje, które się pojawiają i starają się właśnie zdestabilizować dzisiejszą sytuację. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, drodzy Polacy, nie dajmy się sprowokować. Potrzebujemy właśnie spokojnego, stabilnego robienia tego, co robimy do tej pory. Jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem w historii III Rzeczpospolitej. Nie dajmy sobie wmówić tego, że pewne potknięcia są, przykrywają to. Święty Paweł powiedział, potykaniem dobrym potykałem się. Więc jak my się potykamy, to staramy się też i powstawać, i żeby to było dobre potykanie się. Wyciągać lekcje z naszych też potknięć. I to robimy. Ale właśnie, żeby na trwałe przebudować Polskę, musimy kontynuować nasz program. Musimy w mądry sposób zaoferować, musimy tłumaczyć społeczeństwu polskiemu, na czym polega ta rzeczywista suwerenność gospodarcza, która doprowadzi nas do kraju wysokich technologii, do kraju jednego z najbogatszych na świecie, kraju, który będzie wytyczał również trendy w różnych branżach gospodarczych. Na czym polega ta różnica między nami a tymi, którzy doprowadzili do tego stanu? My ich też chcemy w Polsce, wszystkich. Polska jest jedna i wszystkich kochamy oczywiście, ale niektórzy wprowadzeni w błąd, niektórzy z niezrozumienia niestety, ale dają się właśnie prowokować i starają się rozbić naszą politykę społeczną, naszą politykę gospodarczą, która prowadzi właśnie do tego realizacji polskich naszych marzeń. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, zło dobrem zwyciężaj, tak? Ja tam w tamtych latach muszę przyznać się szczerze Państwu, że zawsze wolałem takie nasze hasło z ówczesnej Solidarności Walczącej, zło walką zwyciężaj. Ale zło dobrem zwyciężaj jest przepiękne, oczywiście bardzo chrześcijańskie i na tą niechęć, na tą nienawiść czasami, na te prowokacje odpowiadamy naszymi programami społecznymi, odpowiadamy i odpowiadajmy zaproszeniem do współpracy, zaproszeniem do budowania jednej, dobrej ojczyzny, ojczyzny nas wszystkich. Bo takie było właśnie marzenie naszych przodków, tych tutaj sprzed 100 lat na tych planszach, na tej pięknej wystawie. Takie było marzenie tych, którzy oddawali krew za naszą ojczyznę. Takie jest również zadanie naszych dzieci, naszych wnuków, żeby Polska była silna, żeby była piękna, żeby była wspaniała, żeby się rozwijała nie tylko teraz, ale właśnie również za 20, za 50 i za 150 lat. Dziękuję bardzo za wszystko, co zrobiliście, robicie dla Polski, dla suwerenności gospodarczej. Wierzę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do wzmocnienia tej suwerenności i odniesienia wielkiego sukcesu, historycznego sukcesu w niedalekiej już przyszłości. Dziękuję bardzo.